Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Różaniec szkołą życia sakramentalnego. Tym, co odróżnia w sposób zasadniczy duchowość chrześcijańską od innych duchowości religijnych, jest jego sakramentalna struktura. Sakramenty święte są tak głęboko wpisane w dynamikę życia duchowego, że zarówno w swej genezie, rozwoju, jak i spełnieniu jest ono niemożliwe bez nich. Sakramenty, a zwłaszcza Eucharystia, są dla życia duchowego tym, czym dla rośliny woda, światło, powietrze i gleba. Wszystkie te warunki są jej konieczne dla życia i rozwoju, choć nie w jednakowym stopniu i natężeniu. Tak samo każdemu wierzącemu niezbędne są sakramenty jako źródła życia duchowego odpowiednio do sytuacji i stanu życia. Jaką zatem rolę odgrywa różaniec w przeżywaniu poszczególnych sakramentów? Najpierw wyjaśnijmy, że różaniec nie może być stawiany na równi z sakramentami. Jako forma pobożności ludowej, choćby najpobożniej był odmawiany, to nigdy nie zastąpi ustanowionego przez Chrystusa porządku sakramentalnego, któremu jest on zawsze podporządkowany. Natomiast odmawiany zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo może pełnić względem liturgii sakramentów jedynie funkcję służebną, czyli jako przygotowanie do owocnego ich przeżycia, czy też przedłużenie i podtrzymywanie klimatu przeżycia sakramentalnego. W tym sensie można mówić, że różaniec jest szkołą życia sakramentalnego. Przez różańcowe rozpamiętywanie tajemnic zbawienia wierzący przygotowuje się do bardziej owocnego przyjęcia sakramentów i zarazem uczy się takiego otwarcia na łaskę sakramentalną, aby rzeczywiście przenikała ona całe jego życie codzienne. Po tych koniecznych wyjaśnieniach ogólnych przejdźmy teraz do wskazania najważniejszych punktów stycznych pomiędzy niektórymi sakramentami a modlitwą różańcową. Z uwagi na ograniczenie czasowe, jakie mamy w tej audycji, skupmy się na chrzcie, Eucharystii i pokucie. Jeśli chodzi o chrzest święty, to należy zauważyć, że na ogół w duszpasterstwie i w życiu wielu chrześcijan traktuje się go wprawdzie jako bardzo ważne, ale mimo wszystko jednorazowe wydarzenie, niknące w mrokach niemowlęcej nieświadomości. Tymczasem chrzest, ponieważ wyciska niezatarte znamie namaszczenia Duchem Świętym w sercu wierzącego, czyli tak zwany charakter sakramentalny, którego nie wymazuje nawet najcięższy grzech, wymaga stałej aktualizacji. Żyć duchowością Chrztu Świętego to na co dzień uświadamiać sobie, że jest się świątynią Przenajświętszej Trójcy i dzieckiem Bożym, ogarniętym Bożą miłością, zanurzonym w zbawczej tajemnicy dokonanej przez Jezusa Chrystusa. W praktyce oznacza to przede wszystkim troskę o zachowanie stanu łaski uświęcającej, a więc żywej przyjaźni z Jezusem Chrystusem, a przez to dostosowywanie swojego życia codziennego do wymagań Jego Ewangelii. Temu celowi dokładnie służy także różaniec. Już samo sięganie po niego i odmawianie go z żywą wiarą jest potwierdzeniem, że jest się chrześcijaninem. Przeżegnanie się na początek i na koniec tej modlitwy, wyznanie wiary, kilkakrotne powtarzane chwała Ojcu, nie mówiąc o innych formułach modlitewnych, jak również rozważanie tajemnic zbawienia, zakorzenia w przyjętej przed laty łasce Chrztu Świętego. Szczególne znaczenie mają tutaj tajemnice radosne i tajemnice światła, które także mówią o Chrzcie Świętym. Na pytanie, czy odmawianie różańca, zwłaszcza wspólne, może uczyć właściwego przeżywania liturgii eucharystycznej i prowadzić do niej, warto przytoczyć słowa świętego Jana Pawła II z listu Rosarium Virginis Mariae, gdzie czytamy, że modlitwa ta nie tylko nie przeciwstawia się liturgii, ale jest dla niej oparciem, gdyż dobrze do niej wprowadza i stanowi jej echo, pozwalając przeżywać ją w pełni wewnętrznego uczestnictwa i zbierać jej owoce w życiu codziennym. Jakby na potwierdzenie tych słów, wśród wprowadzonych tajemnic światła papież wymienia tajemnicę ustanowienia Eucharystii. Co więcej, w ostatnim szóstym rozdziale encykliki o Eucharystii, w którym święty Jan Paweł II odwołuje się do swojego listu o różańcu, ze szczególnym pietyzmem snuje rozważania o tym, jak od Maryi, nazwanej niewiastą Eucharystii, mamy uczyć się właściwego przeżywania tego sakramentu. Daremne byłoby jednak szukanie choćby wzmianki o modlitwie różańcowej podczas sprawowania Eucharystii. Widzieć w tym trzeba bezwzględne respektowanie zasady pierwszeństwa Eucharystii przed różnymi formami pobożności ludowej, do jakich przecież należy różaniec. Jednakże papież wspomina o tym, że odmawianie różańca nie tylko pozwala przeżywać Eucharystię w pełni wewnętrznego uczestnictwa, ale także zbierać jej owoce w życiu codziennym. Medytacyjne odmawianie różańca przedłuża w pewien sposób nie tylko należyte dziękczynienie po mszy świętej, zwłaszcza jeżeli ma ono miejsce podczas adoracji eucharystycznej, ale także inspiruje do tego zapału apostolskiego, do jakiego zachęca sprawowana msza święta i kończące ją rozesłanie. Sens papieskiej wypowiedzi na kartach cytowanej encykliki Ecclesia de Eucharistia, a zwłaszcza analogia stosowanych w niej pojęć, pozwalają przypuszczać, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby podtrzymywać rozpowszechnioną praktykę odmawiania różańca podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Tym bardziej, że papież nazywa różaniec szkołą Maryi, w której uczymy się kontemplacji oblicza Jezusa. A przecież adoracja Najświętszego Sakramentu jest właśnie kontemplacją oblicza Jezusa. W tym samym duchu wypowiada się dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Choć stanowczo sprzeciwia się, aby podczas adoracji Najświętszego Sakramentu odprawiać inne nabożeństwa ku czci Matki Bożej lub świętych, to jednak ze względu na ścisły związek Maryi z Chrystusem dozwala, aby w tym czasie odmawiano i rozważano różaniec, który jako modlitwa oparta na Ewangelii i skoncentrowana na tajemnicy wcielenia i odkupienia jest uważana za modlitwę o wybitnym charakterze chrystologicznym. Wyartykułowana w liście Novo Millennio Ine Unte zachęta do kontemplacji oblicza Jezusa powraca także we wspomnianej encyklice o Eucharystii. Papież zaprasza do kontemplowania eucharystycznego oblicza Jezusa w szkole Maryi, a więc razem z nią i w jej duchu. Najlepszą zaś i najbardziej wypróbowaną tradycją kontemplacji chrześcijańskiej jest właśnie różaniec. O ile więc nie do przyjęcia jest dawny zwyczaj prywatnego odmawiania w czasie, gdy uczestniczy się we mszy świętej, to jak najbardziej jest on wskazany na czas adoracji eucharystycznej. W wielu parafiach odmawianie różańca poprzedza wieczorną mszę świętą, co jest bardzo dobrym przygotowaniem do owocnego jej przeżycia. Różaniec pozostaje także w jakimś związku z sakramentem pokuty. Bardzo wymowne jest bowiem to, iż często penitenci, przygotowując się do spowiedzi, kiedy na przykład oczekują w kolejce do konfesjonału, odmawiają różaniec. I to, jak się wydaje, wcale nie dla zabicia czasu. Wprost przeciwnie. Uświadomienie sobie z jednej strony przez różańcowe rozmyślanie i medytację ogromu Bożej miłości oraz miłosierdzia, a z drugiej strony prawdy o swej grzeszności, stwarza optymalne warunki dla autentycznego żalu za grzechy i przemiany serca, a może nawet żalu doskonałego. Nade wszystko jednak różańcowe rozpamiętywanie tajemnic zbawienia zmusza wierzącego do uwzględniania znacznie szerszego, historio-zbawczego kontekstu, w jaki wpisuje się jego życie. A to jest niezbędnym warunkiem dla właściwej samooceny w rachunku sumienia. W dotychczasowej pedagogice pokuty, być może naznaczonej jeszcze pozostałościami jansenistycznego pesymizmu, zbyt mocno podkreślało się negatywny aspekt nawrócenia od zła. Tymczasem święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Reconciliatio et Penitentia proponuje nowy model pokuty, polegającej w pierwszym rzędzie na odkryciu mocy uprzedzającej łaski Bożej, a więc na tym nawróceniu do. Podkreśla papież przy tym, że miłość jest większa niż grzech. W takim duchu kardynał Carlo Martini proponuje, aby spowiedź odbywała się według schematu confessio laudis, confessio vitae i confessio fidei. Chodzi o to, aby najpierw oddać chwałę Bogu i uwielbić Go w konkretnych dziełach Jego miłosierdzia doświadczanych w swoim życiu. Drugi etap to confessio vitae, czyli wyznanie prawdy o swoim życiu, zwłaszcza swoich grzechów. Dopełnieniem tego jest confessio fidei, to znaczy wyznanie wiary w Jego boską, przebaczającą miłość. Wydaje się, że modlitwa różańcowa odprawiana w bezpośrednim kontekście sakramentu pokuty dysponuje do takich właśnie postaw duchowych. Warto jeszcze wspomnieć o sakramentalnym zadośćuczynieniu, które zwykło nazywać się pokutą. Otóż bardzo często spowiednik w ramach takiego zadośćuczynienia zobowiązuje do odmówienia cząstki różańca lub przynajmniej jego dziesiątka. Jest to jak najbardziej wskazane i zasadne. Zwłaszcza, że wprowadzenie teologiczne i pastoralne do obrzędów pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich podaje, iż zadośćuczynienie ma być nie tylko przebłaganiem za nasze winy, lecz także pomocą do nowego życia i lekarstwem na chorobę duszy. Dlatego, o ile to możliwe, zadośćuczynienie powinno odpowiadać ciężkości i rodzajowi grzechów. Właściwym zadośćuczynieniem jest modlitwa, wyrzeczenie, a przede wszystkim usługi oddawane bliźnim i uczynki miłosierdzia, czytamy w tym dokumencie. Różaniec z uwagi na swoją treść, na swoją formę i sposób modlitwy doskonale nadaje się do tego, aby stosowano go nie tylko jako pokutę, ale przede wszystkim jako skuteczne lekarstwo duchowe.